Tak, moi drodzy, jesteśmy na takim etapie, żeby sobie zobrazować, żeby sobie przypomnieć, co to jest chrześcijaństwo, co to jest Kościół, czego możemy oczekiwać od Kościoła, co może nam dać Kościół, a co może nam dać świat. Po co w ogóle przychodzimy do Kościoła i jaka może być dla nas osobista z tego tytułu korzyść. Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Jak wiemy, że jak przychodzimy, to nie zdajemy sobie sprawy, że przychodzimy. Ale jeżeli jakiś czas przestaniemy przychodzić, to zaczyna nam czegoś brakować. Zaczyna nam czegoś brakować. Brakowało nam? Brakowało nam tej obecności? Brakuje. Jeden może wytrzymać jedną dzielę, dwie. Inny 4, inny 2 lata, 3 lata. Może? Może. A inny w ogóle nie może wytrzymać, żeby czekać niecierpliwie do niedzieli, żeby znowu się spotkać i znowu dowiedzieć się czegoś, co nam przygotował Pan Jezus. Bo te nauki, które pozostawił dla apostołów Pan Jezus w tym czasie, kiedy był na ziemi, one są bezcenne, bezcenne. Ale jak się z kim przebywa, ktoś tam naucza, to czasem możemy wziąć i zapomnieć o tym. Zapomnieć, bo dobrze, jest fajnie, jak jemy, to jesteśmy nasyceni i nie martwimy się, czym będziemy, co jedliśmy nawet tydzień temu, ale głodni nie chodziliśmy, mam nadzieję. I dlatego Pan Jezus, jak odszedł, przysłał Ducha Świętego, swojego ducha, żeby im przypomnieć, apostołom, i te wszystkie rzeczy, które przekazał Pan Jezus, będąc z nimi. I dzisiaj mamy zapisane to wszystko właśnie w Biblii, te przesłanie, i z tego czerpiemy mądrość, z tego sycimy się i delektujemy się wręcz tym słowem. Przeczytamy słowo takie wprowadzające, wstępne, Dziejów Apostolskich, 3 rozdział. Gdzie tutaj mam? Tak, 3 rozdział od 1 do 10. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, którego dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. Niby nic. Niby nic, dzisiaj też, teraz może tak, może mniej, ale kiedyś, jeszcze za czasów tak, nawet naszego życia, za komuny, to często było widać żebrzących pod kościołami, bo liczyli na to, że chrześcijanin ma miękkie serce, podzieli się, rzuci tam grosza i przeżyje. Dzisiaj chodzą, ale pod marketami, już pod kościół tak raczej już nie, niekoniecznie. Ludzie chodzili dlatego, żeby coś uzyskać, coś dostać. Pod kościół szli nie po to, żeby mieć relacje z Bogiem, ale po to, żeby właśnie zaspokoić swoje ciało, a nie duszę. Tamten był czas taki. Z tego może wynikać. Ale wyobraźmy sobie taki obraz, takie odbicie lustrzane, że ten chromy to reprezentuje jako świat, a Piotr z Janem Kościół. No bo właściwie Kościołem byli, tak? Bo należeli do ciała Chrystusowego, byli apostołami. Natomiast tutaj można zobrazować świat, dlatego że ten chromy jeszcze nie należał do Boga. Dopiero później, jak dostał to, czym mogli się podzielić, co Kościół mógł dać, to wtedy jakby odżyli. Jakby ten paraliż ustąpił. Rozumiemy? Widzimy taki obraz, że jak był świat, to został sparaliżowany, tam nie ma pokoju, nie ma spokoju, jest wojna, jest niepokój, kłamstwo i inne rzeczy, z którymi musieliśmy się kiedyś uporać, a dzisiaj już jest inaczej. Ale dlaczego jest inaczej? Bo otrzymaliśmy to, co może dać Pan Jezus. Przyjęliśmy to z aprobatą i przyjęliśmy to z radością pełną od Boga łaskę wybaczenia naszych grzechów. Dlaczego? Bo uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Tego nazareńskiego, o którym mówił Piotr i Jan. O tego, który na Golgocie, tu wspominaliśmy teraz przy pamiątce, że oddał swoje życie za nas, za nasze grzechy, wszystkie grzechy, które popełnialiśmy wcześniej, zostały wymazane, zostały zapomniane, przysłonięte krwią przelaną Chrystusa. To jest coś, co może Kościół dać. Nie tak jak świat daje. Świat daje tylko chwilowe rzeczy, które można zaspokoić. Tę jałmużnę, ten grosik, ten, co może na chwilę mogę się nakarmić, żeby ciało było syte, a później zaraz za chwilę znowu zapomnę i znowu muszę się upominać. Tutaj Pan Jezus daje nam wodę życia, której nie mamy pragnienia. Nie mamy pragnienia, bo jesteśmy nasyceni. Mamy cały czas, mamy dostęp do tego źródła, do tego słowa, które nas ratuje od tego świata, który daje nam wolność. To jest właśnie cudowne. To jest właśnie cudowne. Tutaj jest napisane, że Piotr i Paweł szli do świątyni pięknej, znaczy świątyni, które przy bramie piękna, która znajduje się od wschodniej strony, ale o godzinie 9. A czy 9 godzina to była która? Szybko kalkulator? 15. Dlatego, że tam doba w Izraelu to jest od 6 do 18 dzień, a od 18 do 6 jest noc. I godzina 9 to jest 9 godzina dnia. Czyli od 6 doliczamy 9, to jest 15.
Ale na ich to jest rano po prostu.
Nie. To jest 9 godzina, 15. To u nich jest 15. Modlitwy były trzy razy w dniu. Rano o 6, 12, nie, przepraszam, o 9, 12 i 15. Czyli 6, 9, 12. To jest trzy razy. I teraz wyobraźmy sobie, że pomimo to, że już Piotr i Jan nawrócili się, nowonarodzili się, uwierzyli w Chrystusa i żyją inną wiarą, i pomimo to idą do tej świątyni i modlą się. Czyli to nie przeszkadza ku temu, żeby uczestniczyć w dawnych obrządkach, którego jeszcze było przed Chrystusem. Dzisiaj też jest wielu ludzi, tak powiem, protestanckich, którzy idą do kościoła katolickiego. Dlatego, że mają rodziny, mają siostry, mają znajomych, którzy akurat, czy jest tam chrzest, czy jest pogrzeb, czy jest cokolwiek innego. I nie ma w tym żadnej ujmy, bo można się uzupełniać. Natomiast już pewne sprawy, które tam wychodzą, to już nas tak bardzo to może nie interesuje nas, ale natomiast mamy tą spokojność, bo pierwsze to jest, mamy Chrystusa w sobie, Chrystus w nas mieszka i On nas prowadzi. Co jest taką największą potrzebą dzisiejszych czasów? Myślę, że dzisiejszym takim pragnieniem to jest takie właśnie poznać chrześcijaństwo. Poznać, co to jest Kościół, prawdziwy Kościół. Jakie jest przesłanie chrześcijańskiej Ewangelii. Powiem Wam szczerze, że ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą, czego szukać, bo jakbyśmy na przykład szukali czegoś, coś, no to mogę to sobie wyobrazić i wiem, na czym się skupić. Jak ja na przykład swojemu pieskowi mówię szukaj, to on nie wie, co szukać, ale szuka, bo ma szukać coś, a nie wie, co ma szukać. Ale jak mu dam wcześniej do dentastiksa, do tego powąchania, później mu schowam gdzieś, no to on już wie, że co ma konkretnie szukać. Tak samo i z nami jest. Jeżeli wiemy o Chrystusie, jeżeli wiemy, znamy to, co może nam dać Kościół, ale to nie jest tylko to, że przyjdziemy do Kościoła, przyjdziemy, posłuchamy do katedry wielkiej, tam gdzie są organy, tam gdzie muzyka Bacha, brzmi nie tylko, Wendla i innych kompozytorów, jest przepięknie, ale to tylko szukanie muzyki. Szukanie, jak jedziemy gdzieś do innych miast, zwiedzać katedry czy jakieś inne miejsca kultu religijnego, to patrzymy, jakie są piękne obrazy, jakie są rzeźby. Tak jak mieliśmy swego czasu przyjemność być w Rzymie i w Bazylice Piotra zwiedzić. No mnie nie wpuścili, bo miałem krótkie spodenki, to nie wpuścili. Ale żona była i zobaczyła, później mi przekazała, co było. Bo jest zachwyt. Golasów mnóstwo. A to są obrazy piękne. Ale czy to oglądanie, wchodzenie do kościoła, czy nas to zbawi? Czy to jest właśnie podejście do... idzie się po to, żeby uzyskać jakąś filozofię, jakąś mądrość, jakieś przesłanie, tak jak Grecy czynili? Że jak Paweł z nim miał dysputy na temat filozofii, mądrości, która nie prowadziła do Chrystusa, do Boga nieznanego. Musiał mi wyjaśnić. Może nim razem porozmawiamy o tym. Po co chodzimy właśnie do tego kościoła? Po to, żeby fajnie zaśpiewać sobie razem wspólnie? Po to, żeby tylko się pomodlić? A później czynić swoje w tygodniu w życiu? Nie. To, co nam daje świat, to jest w stosunku wieczności nic nie warte. Ale co tu się stało w naszej przypowieści? Znaczy, to nie jest przypowieść, tylko to jest właśnie opowiadanie, to jest fakt. To jest fakt, że autentycznie był ten uzdrowiony. On miał ten człowiek, który był chromy, to miał około 40 lat. Jak jest dalej jest napisane w księdze, tam w 16 rozdziale bodajże. I on od urodzenia był chromy. On od urodzenia nie chodził. Dla niego to już było tak oczywiste, to jest normalne. ale wszystko inne mógł robić. Mógł piękne rzeczy robić, mógł malować, mógł książki czytać, rozprawiać, mógł być bardzo inteligentny, ale nie mógł chodzić. Nie mógł chodzić. Czy niechodzenie sprawia problem? Sławek. Chciałoby się chodzić, prawda? Jest ograniczenie, ale jest to nadzieja, że to noga dojdzie do zdrowotności i będzie później normalnie chodzić. A on nie miał żadnej nadziei. Żadnej nadziei. I co? Był cud, tak? Dokonał się. Jaki cud? Widzicie, są cuda? Są cuda, które możemy akurat nie w formie jakoś naukowo możemy to nie wyjaśnić. Ale wtedy cuda były po to, żeby one okazywały jakiś znak. Znak czegoś. Znak działania Bożego. Bo wcześniej, jak tam, gdzie Bóg nie działa, to nie ma cudów. Cuda były tylko wtedy, gdzie Bóg działał. I Bóg działał na wiele sposobów. Jak czytamy Biblię, to wiemy na samym początku nawet, jak było, jak Izrael wychodził z Egiptu, jak morze się rozstąpiło, tak? I to był cud. Jaki? Tam głębokość tam była chyba do 4 km bodajże, chyba, o ile pamiętam. Wysoka fala. To wyobraźmy sobie, bo morze nie jest takie płytkie, że można przejść sobie jak przez rzekę. Nie pamiętam jak głęboko, ale w każdym razie jest bardzo, bardzo głęboko. Można później w encyklopedii zobaczyć, jak Morze Czerwone, jakie było głębokie w tym miejscu. Czy na przykład jak rzeka, jak Eliasz położył płaszcz i przechodzili po suchym lądzie przez Jordan. Jak wiele innych cudów, których nie będziemy już teraz wszystkich tutaj wymieniał, bo nie jestem w stanie nawet wymienić nawet tyle tu jest ich zapisanych. W Ewangeliach, czterech Ewangeliach, gdzie jest zapisane, a szczególnie w Ewangelii Jana o cudach, to zawsze wtedy, kiedy jest właśnie działanie Boże. Wtedy, kiedy Jezus uzdrawiał ludzi, wtedy ogrom ludzi się pojawiała się tutaj i chwalili Boga, bo zawsze ten cud doprowadza do tego, do uzdrowienia. Czy ślepych, czy chromych, czy kalekich, czy nawet i kobietę, która dotknęła się szat jego. Czy nawet zmartwychwstał Łazarz, tak? Spowodował zmartwychwstanie Łazarza. Ale dlaczego te cuda się dzieją? To są rzeczy naturalne. To są naturalne, ale czasem Bóg przeskoczy tę naturalność. Czasem przeskoczy, bo jest akurat taki moment, taki czas. No wyobraźmy sobie, że teraz na przykład tak tu siedzi akurat ten, co nie może chodzić i mówi się do niego wstań. Tu jest proces, na przykład w uzdrowieniu tutaj u Sławka to jest proces. Trzeba było gips założyć, trzeba jakiś długi czas chodzić w tym gipsie, później zdjąć i znowu jest, ona musi dojść do równowagi, jakiś jest, ale to jest proces, który ma działanie Boże. Bo jak wiemy, to Bóg nie wszędzie tak działa. Nie wszędzie ten, co zachoruje, od razu wyzdrawia. Bo znamy osoby, znamy przyjaciół, znamy znajomych, którzy mieli tego raka, chociażby nawet, i miesiąc czasu jego nie ma. A znamy takie osoby, że już 30 lat miał wcześniej, został wyleczony i do dzisiaj funkcjonuje i normalnie żyje. Chociażby jak mój szwagier. Moja znajoma, pracownica, też miała właśnie raka, jeździła przez rok czasu do Szczecina i wyzdrowiała. Zdrowa jest.
Współpracownica.
Tak? Może być. I w każdym razie cuda są te, które są realne, są prawdziwe i, fakt, i na faktach są opisane, bo one są prawdziwe, niezmyślone, i te, które wszystkie dają właśnie jakiś znak. Jaki znak daje tutaj właśnie uzdrowienie sparaliżowanego człowieka? Jaki znak jest właśnie dla nas? Jak już mówiłem, możemy odnieść tego człowieka do właśnie do tego świata. Jeżeli przyjdzie i posłucha to, co ma Jezus, Pan Jezus do zaoferowania, uwierzy w Niego, zostanie uzdrowiony. Z tych wszystkich dolegliwości, nie tylko cielesnych, ale i umysłowych, z lęku, obaw, braku perspektywy życia, biedoty nawet i innych rzeczy, które przysparzają nam ból, przysparzają nam troskę i nie wiem, jak z tym począć. Tak, moja znajoma teraz ma olbrzymi problem finansowy, bo ciągle się zadłużała, brała pożyczki, żeby spłacić tam poprzednią i następną i że urosło to do niesamowitych rozmiarów. I co ma z tym zrobić? Pamiętacie, był ten kurs tutaj, Ania przyjeżdżała, dała te wspaniałe książki, pożyczyłem jej tą książkę. Zobaczymy, czy będzie chciała przeczytać. Czy będzie chciała wyjść przy pomocy tych świadectw, które tam były, tych osób, które uwierzyły w Chrystusa i wyszli z tego marazmu finansowego. Wyszli, bo książka jest gruba, dosyć dużo świadectw, nie jest 2, 3, 4. Ale bez Chrystusa nic nie zrobimy. Kompletnie nic. Nawet nie znajdziemy odpowiedniej żony. Tak można powiedzieć. Nam wskaże. A jak wskaże, to żyjemy już ponad wieki. To właśnie to są te znaki. Pierwszą taką podstawową prawdą chrześcijańskiej Ewangelii jest to, że każdy z nas rodzi się grzeszny. Nie jesteśmy niewinni, nie jesteśmy wolni od grzechu. Czytamy w Psalmie 51. Oto urodziłem się w przewinieniu, pisze Dawid, i w grzechu poczęła mnie matka moja. Jak wiemy, grzech jest od samego początku. Od samego początku, przepraszam, nie od samego początku stworzenia, bo były ludzie zostali, Adam i Ewa, idealni. Natomiast bunt spowodował przeciwko Bogu, spowodował to, że na świat przyszedł grzech. I od tego momentu z pokolenia na pokolenie to idzie. Dzisiaj na przykład, dlaczego dzisiaj można powiedzieć, że o, wnuk jest podobny do dziadka? Bo ma jakieś geny po dziadku. Dlaczego jest wnuczka po babci albo po mamie? Mama podobna córka do mamy. Nie tylko z charakteru, ale też i z urody. Bo ma geny po rodzicach swoich, po przodkach. I po dawnych przodkach, po Adamie, Ewie i my mamy te właśnie geny. To jest ten grzech. To jest ten paraliż. Ten, co urodził się od samego początku, ma bezwład nóg, czy nie może chodzić. I co z tym grzechem? Co z tym paraliżem? To jest taka pierwsza podstawowa prawda. Ten żebrak jest obrazem stanu, w jakim znajduje się cała ludzkość. Syn Boży opuścił niebo i przyszedł na ziemię, ponieważ ludzie są zgubieni, sparaliżowani i bezradni. Paraliż dotyczy poznania Boga. Jak czytamy w Księdze Joba, czy możesz zgłębić tajemnicę Boga? Drugą taką kwestią w obrazie chromego żebraka jest to, że świat nie może nam pomóc. Potrafi tylko dawać jałmużnę. On nie potrafi pomóc. W tym sensie, żeby można było wyjść ze swojego marazmu, żeby mieć spokojność w życiu i być radosnym i szczęśliwym. Można na krótki czas. Mogę pójść na dyskotekę, pobawić się, raduję się, Fajnie jest, ale później jak wychodzę na drugi dzień, dalej mam te problemy. One nie zmieniły się, nie zmieniło się nic w naszym życiu. Ja już nie wspomnę o tym, czy wypijemy sobie butelkę whisky, żeby wtedy fajnie, super czujemy się. W tym momencie. A na drugi dzień, już nie powiem, że jest kas moralny, ale też i fizyczny. Problem pozostał. Problemy pozostają. Ten świat nic nie może dać. Świat nie potrafi uleczyć człowieka z paraliżu, ale może mu ofiarować pieniądze na jedzenie lub innego rodzaju przyjemności. To wszystko, co jest w stanie zrobić, lecz na podstawowe problemy nadal pozostają nietknięte. I mamy trzecią taką rzecz jeszcze, jaką widzimy u tego człowieka. Jest to, że jego oczekiwania wobec Kościoła były niewłaściwe. Bo był pod Kościołem, to wyłożył czapkę i mówię, ludzie będą chodzić, to mu rzucali, to nawet się chyba nawet nie patrzył, bo i tak się przyzwyczaił, tyle 40 lat już miał gościu. To może i od dziecka i zaczął tam już przesiadywać. To już nawet i dziękuję, albo wdzięczności już tam w ogóle nie okazywał, bo to jest dla niego taka jest normalność. I to nie jest to, czego oczekiwał pod Kościołem, pod świątynią. Piotr i Jan zamierzali wejść do świątyni, kiedy ten człowiek poprosił ich o jałmużnę. A co zrobił Piotr z Janem? Piotr z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Na tym polegała właśnie jego tragedia. Że właśnie, że coś przyjdzie i otrzyma. Jak ludzie przychodzą do kościoła, kiedyś były te przecież dary były, tak? Za komunę kiedyś było można ubranie dostać, można było wymienić nawet, stare oddać, wziąć jakieś inne, któryś nie chodzi. Takie były też sytuacje. Można było kiedyś, różne rzeczy, które można było tam kiedyś tam dostać, to przychodzili. Przychodzili, wzięli i poszli. Gdzie oni są dzisiaj? Gdzie oni są? Tylko właśnie przyszli po te dary. Na tym polegała właśnie ta tragedia, że spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Świat szuka czegoś, czego Kościół nie jest w stanie dać. Nie jest w stanie dać. Niektórzy spodziewają się znaleźć w nim właśnie nauczanie, takie to, co wspominałem wcześniej, etyki, dobrej muzyki, podziwiać rzeźby, rozpraw uczonych, psychoterapii. Nie na tym polega zadanie Kościoła. Piotr wyraził to w bardzo prosty i zwięzły sposób, mówiąc: srebra i złota nie mam. Nie oczekuj tego ode mnie. Nie to mamy dawać, my jako Kościół. Krótko i zwięźle powiedział: srebra i złota nie mam. A na tym, na czym polega rola Kościoła? Lecz. Cofnij tam do tego, tam gdzie jest ta lecz. Gdzie tu jest? Od początku? Ten ujrzawszy patrzywszy, rzekł: spójrz na nas. On zaś spójrz. Aha, i rzekł. Tu, w szóstym, tak? I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Co on takiego powiedział? Co mógł dać? Co dał? W imieniu Jezusa Chrystusa. To nie Piotr zrobił, to Jezus Chrystus przez Piotra. Uleczył, bo zaufał, uwierzył, że może być zdrowy. Lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. W imieniu. Chodź. Przyjdź, uwierz i chodź z Chrystusem. niech zamieszka w tobie. I wtedy zostanie, wtedy będziesz uzdrowiony i wtedy ten paraliż ustąpi. Grzech zostanie zniweczony, zostanie przykryty krwią Chrystusa przelaną. Tak się mówi o krwi, mówi się o ciele, mówi się o tym, a to są takie, można odnieść to do synonimów, że to jest jako symbol, ale faktycznie została krew przelana. Faktycznie ciało Chrystusa jest Jezusem Chrystusem. To, co my dzisiaj jesteśmy członkami, to jesteśmy ciała Chrystusowego, dlatego że przynależymy do Niego. Jemu oddaliśmy życie. I możemy się szczycić tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale ten dom jest otwarty dla wszystkich. Tu nie trzeba się umawiać, nie trzeba pukać, dzwonić. Po prostu się wchodzi do domu, bo Bóg mnie woła. Bóg mnie woła, on mnie prosi, wejdź, wstąp do Niego. To jest chwalebne. Ale to musi trwać. To musi trwać. To nie jest tak, że to jest od razu, zostanę uleczony, od razu uwierzę, od razu będę skakał, chodził i poskakiwał. Zadanie Kościoła polega na zajęciu się prawdziwym problemem ludzi. Nie na dawaniu jałmużny, ale na wyleczeniu z paraliżu, z grzechu. Kościół jest ekspertem w dziedzinie duszy. Jego powołaniem jest zajmowanie się ludzką duszą i przyczyną jej choroby. Dlaczego mamy niepokój? Dlaczego ciągle się denerwujemy, złościmy się, obrażamy innych, przeklinamy, w nałogi wchodzimy, pijemy i inne rzeczy, które powodują to, że źle się następnego dnia czujemy. Albo nawet i w danej chwili. To jest to, co świat oferuje. Kościół może zaoferować pokój, radość, miłość i perspektywę wieczności, życia wiecznego. Dzisiaj jesteśmy młodzi, to nie martwimy się o przyszłość, co będzie. Dzisiaj jak czytamy w informacji w internecie, że emerytury dostają rekordowe sumy, złotówkę, 2 złote na miesiąc. Takie są. A dlaczego? Nie myśleli, że kiedyś na emeryturę przyjdą. Ilu ludzi z nienacka ginie? Ja mówię, że ja dożyję. Jeden żyje, dożyje do 100 lat, do 120, ale niektóry 30, 40, 20. I on wtedy nie myśli. A wtedy, kiedy miał możliwość, kiedy przechodził blisko Domu Bożego, blisko tam, gdzie może coś usłyszeć, może usłyszeć to, czego Jezus może zrobić dla niego. To, co Pan Jezus może zrobić dla każdego z nas, to dowiemy się z księgi, dowiemy się ze słuchania, dowiemy się od Ducha Świętego, który nas prowadzi. Nie możemy być głusi. Przyczyną ludzkich problemów jest grzech. Właśnie ten grzech. Grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Bunt przeciwko Jego Ewangelii, Jego przykazaniom. Te grzechy odsuwają się więc od Boga, łamią prawo dotyczące ich własnego życia. Wtedy jesteśmy, na nic nie chcemy słuchać, jesteśmy najmądrzejsi, my wiemy najlepiej. Ale problem dzisiejszego świata polega na tym, że ludzie nie znają Boga. Nie wiedzą, jak żyć i nie wiedzą, jak umrzeć. To właśnie prowadzi do nieszczęścia, braku zadowolenia, niepowodzeń, wstydu, wyrzutów sumienia, udręki, zgorzknienia i złamania sobie życia. Jeszcze raz powtórzę. Zadaniem Kościoła jest mówienie o sprawach najważniejszych. O tym, jak Twoja, moja dusza może być zbawiona i pojednana z Bogiem. W jaki sposób możesz stanąć na własnych nogach? W jaki sposób wylecieć się z paraliżu? Kościół nie daje jałmużny, ale uzdrowienie na duszę. To, co otrzymujemy w Chrystusie, nie jest tylko chwilową ulgą, ale całkowitym uzdrowieniem. Całkowitym. Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu rozwiązał mój problem, mój, każdego z nas. Bóg wszystko mi wybaczył. Jestem tego pewny, bo mi to powiedział. Jeżeli uwierzyliśmy w Syna Bożego i w to, dlaczego On przyszedł na ziemię, to Bóg zapewnia, że nie będzie pamiętał Twoich grzechów. Zapomnij o nich. Nawet my sami nie będziemy do nich powracać, nie będziemy ich wspominać. Pan Jezus został za nie ukarany raz na zawsze. Za wszystkie nasze popełnione, popełniane i być może w przyszłości jeszcze jakieś się może pojawić. Ale tylko przez niechcący, może przez jakieś chwilowe omamienie. Kiedy Piotr wyciągnął dłoń, aby pomóc stać kromemu, to Chrystus przenosił go przez Piotra. Natychmiast, jak czytamy dalej, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przekadzając się i podskakując i chwaląc Boga. Rozmawialiśmy o tym, prawda? O chwaleniu Boga. Po to właśnie, że jesteśmy, żeby właśnie chwalić Boga, że nas wyrwał z tego świata, gdzie świat nie mógł nic nam dać. A dzisiaj jesteśmy tutaj, że jak wierzymy w Chrystusa, to jesteśmy nie tylko tu, bo wyjdziemy, będziemy na zewnątrz. Gdzie będziemy się ulicą, będziemy w domu, będziemy w pracy, będziemy gdziekolwiek w innym miejscu. Ale wiemy, że nie jesteśmy sami, bo jesteśmy właśnie z Chrystusem. I Duch Święty pilnuje tego, żebyśmy nie zboczyli z tej drogi, która jest dla nas przeznaczona. To jest uzdrowienie. To jest wspaniały czas dla nas. Tak właśnie działa chrześcijaństwo. To świadomość przebaczenia, chodzenia, podskakiwanie i chwalenie Boga. Pamiętamy, jak Dawid, jak Arkę wprowadzał przymierza do świątyni. Jak skakał, jak podskakiwał, że żona z niego się śmiała. I co z tą żoną później się stało? Dostała karę i więcej dzieci nie miała. Mogliśmy żyć pełnią życia. Na tym polega obietnica i dzieło Ewangelii. I kończę już. W Dziejach Apostolskich 16:31 jest napisane: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Czy to takie jest ciężkie? Czy to jest takie nieprawdziwe? Takie nierealne? Uwierzyć w Chrystusa, uwierzyć w Syna Bożego, który oddał życie za nas, który po 3 dniach zmartwychwstał i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca. I wstawia się za nami. Jak widać, skutecznie. Bo dzisiaj mamy pokój, mamy radość. Amen.